Kochani, bardzo miło nam tutaj być znowu z wami. Mówię to dlatego, nie dlatego, że tutaj rok temu byliśmy i co czujemy, że to właściwie nie minął rok, że to jest tak blisko. Wielu z was znamy, wielu też widzę tutaj nowe twarze, co mnie bardzo też cieszy, bo to znaczy, że wasza społeczność żyje, ma się dobrze i że Bóg opiekuje się również wami, ponieważ my wszyscy potrzebujemy społeczności. My również spotykamy się w zborze baptystów w Białymstoku, w dużym zborze, gdzie bardzo dużą uwagę przykłada się do przekazywania pozdrowień. I to jest tradycja, którą jesteście zaznajomieni, podobnie jak my, ale widać, że w tamtym zborze jest to taki element, który silnie chcą tak jakby tę tradycję podtrzymywać. I powtarzają zawsze i pastorzy, i tam i bracia, że gdziekolwiek będziemy, spotykali się z ludźmi wierzącymi, pozdrówcie ich serdecznie w imieniu Jezusa. Co z przyjemnością czynię. I pieśni, i modlitwy dzisiaj. Ja myślę, że one przygotowały nam grunt pod to, czym chciałbym się z wami podzielić, moi drodzy. Mamy w domu taką, jak się wchodzi do nas do domu, mamy taką etykietkę metalową z napisem uśmiechnij się, najlepsze dopiero nadchodzi. I to jest w pewnym sensie motto, a może nawet tytuł tego, o czym chcę dzisiaj mówić, a chciałbym dzisiaj mówić o rzeczach właśnie związanych z tym, że czasami tego nie widzimy, a Bóg działa, a Bóg pracuje. Czasami jesteśmy w takim miejscu, w takiej sytuacji w naszym życiu, że nawet ciężko nam zwrócić nasze oczy do Boga. To jest taki moment, który wydaje nam się, że jest po prostu już koniec ze wszystkim, z naszą wiarą, z naszą rodziną, z naszymi sprawami. I to nie jest coś niesamowitego, co by nas tylko spotykało. Jak czytamy Pismo Święte, to widzimy to w bardzo wielu miejscach. Przeczytacie to na pewno wtedy, gdy weźmiecie do ręki pierwszą Księgę Mojżeszową, gdzie będziemy czytali o Józefie. To jest doskonały przykład takiej właśnie sytuacji, gdzie niewinny człowiek znajduje się w takim miejscu swojego życia, w którym wszystko jest po prostu już skończone. On właściwie żyje, ale nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co, bo patrząc na okoliczności już dawno mógłby nie żyć. Nie wiadomo, czy siedząc w więzieniu u Faraona, czy nie myślą w ten sposób, żeby jest opuszczony przez wszystkich, zawiedziony, rozczarowany. Jednak Bóg wkracza w jego życie i wywyższa go ponad wszystkich, którzy go zdradzili. Podobnie, jak czytamy Księgę Estery, tam też tak samo. Jest tragiczna sytuacja, katastrofa całego narodu. Czytamy o dwójce ludzi, którzy są w rozpaczliwej sytuacji, ryzykują swoim własnym życiem. I właściwie wszystkie okoliczności wskazują, że nie wyjdą z tego cało. Jest po prostu tak źle, że nie ma wyjścia. A jednak Bóg wkracza w życie Estery, Bóg wkracza w życie Izraelitów, ratuje ich i przywraca im godność, przywraca im nadzieję, daje im zbawienie. I Estera staje się przykładem nie tylko dla Izraelitów, ale również dla nas wszystkich, tym, że w najtrudniejszych i w najciemniejszych chwilach naszego życia nie jesteśmy sami. Może tego nie widzimy, może tego nie czujemy, może ból zasłania nam oczy tak, żeby widzieć tą rzeczywistość. Może mamy wzrok tak zamglony, że widzimy tylko swoje cierpienie i swój ból, swoje opuszczenie, swoją samotność. I bardzo podobna jest również w swoim wymiarze Księga Rut. Księga Rut, chyba jedna z krótszych, jeśli chodzi o księgi Starego Testamentu, co nie oznacza, że wcale nie ma tam treści, które są dla nas pożyteczne, abyśmy sobie mogli je prześledzić. Ja bym chciał dzisiaj te rozważania na Księdze Rut oprzeć, ponieważ jest ona, pomimo tej swojej związłości i pomimo tego, że jest zaliczana do ksiąg historycznych, mniej niż prorockich czy teologicznych, które by zajmowały głowę wielkich myślicieli, biblistów, to jednak dostrzegli oni również w tej księdze niesamowity przekaz, który jest uniwersalny, zarówno wtedy, kiedy były te wydarzenia miały miejsce, jak również wtedy, kiedy były spisywane, przekazane dla potomnych i przez to również przemawiają również dzisiaj do nas. Ja, ponieważ wiem, że nie jestem w stanie w jednym wykładzie, w jednym rozważaniu przedstawić te wszystkie myśli, które można by było wyciągnąć, lekcje dla siebie, to chciałbym niejako troszkę scharakteryzować, dlaczego warto tą księgę przeczytać. Ona będzie w pewnym sensie podsumowaniem i postanowiłem zrobić to właśnie w ten sposób, bo mam nadzieję, że nawet jeżeli nie zdążymy przejść przez wszystkie zagadnienia, bo będę chciał utrzymać ten reżim czasowy, to żebyście, drodzy bracia i siostry, mieli gdzieś tam w głowie chęć powrotu do tej księgi, przeczytania jej raz jeszcze, bo na pewno jestem przekonany, że czytaliście ją wielokrotnie, ale przeczytać ją raz jeszcze pod tym kontekstem właśnie, w którym zawarłem 8 ważnych powodów, dla których warto tą księgę czytać. Pierwszy powód jest oczywisty. Jest to Słowo Boże. Zawiera się w kanonie Pisma Świętego, które tak romantycznie nazywamy listem miłosnym Boga do nas. Jest to Słowo Boże, o którym Jezus powiedział, że to Pismo nie może być naruszone. On powiedział to oczywiście w innym kontekście, nie dokładnie o Księdze Rut, ale mówił generalnie o Piśmie Świętym. Mówił o spisanym Słowie Bożym, które nie może być naruszone, jeżeli chcemy interpretować nasze życie i wyciągać z niego lekcje. To również apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, że wszelkie, cokolwiek przedtem, przepraszam, napisano, do naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism mieli nadzieję. No i właśnie taka jest ta księga. Księga Rut zawiera zarówno prawdy, prawdy Boże, jak również niesie nadzieję, wzbudza ją, daje pociechę. I to jest pierwszy powód, dla którego warto to zrobić. Warto ją przeczytać, warto ją przeanalizować. Drugi powód jest taki, że ona opowiada o Jezusie. I być może tego nawet tak bezpośrednio nie widać, bo jego imię tam nie jest wymienione. Ale jednak, kiedy weźmiecie do ręki Ewangelię Jana, otworzycie 5 rozdział, 39 werset, to usłyszycie tam słowa Jezusa, który mówi wtedy do nauczonych w Piśmie, tych, którzy znali te księgi. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Jeżeli tak powiedział nasz Pan, to w tej księdze jest o nim napisane. I chciałbym, żebyśmy to zobaczyli. Po trzeci powód jest taki, że jest to księga o miłości. I to na bardzo wielu płaszczyznach. To jest miłość kobiety do mężczyzny, mężczyzny do kobiety, to jest oczywiste. Ale również bardzo ciekawy aspekt miłości pomiędzy synową a swoją teściową. To jest w końcu wyraz miłości, obraz miłości Boga do ludzi. Można to jaskrawie zobaczyć, jeśli się temu odpowiednio przyjrzeć. Czwartym powodem, dla którego warto przeczytać księgę Rut, to jest portret prawdziwego obrazu mężczyzny i prawdziwej kobiety. Dzisiaj to jest tak szalenie istotne, ponieważ mamy go po prostu zaburzony. Widzimy go zupełnie inaczej niż to, jak maluje nam autor tego tekstu. On pokazuje, jak powinna wyglądać prawdziwa kobieta ze wszystkimi swoimi cechami, Boża kobieta, która się podoba Bogu. Jak powinien wyglądać prawdziwy mężczyzna, Boży mąż, który swoje życie podporządkowuje woli Bożej. Piąty powód. Nie mniej istotny i w naszych czasach również zaprząta na naszą głowę. Jest to powód związany z uchodźcami. Jest to powód, dla którego bardzo często my zmagamy się z różnymi myślami, prądami myślowymi, takimi nurtami, które zadają nam pytania, jak się zachować w stosunku do uchodźców? Wpuścić ich do naszego kraju, nie wpuszczać do naszego kraju, czy traktować ich jak równych, czy nie traktować jak równych. Ta dyskusja na ten temat toczy się bardzo istotnie od kilku lat, szczególnie w dwóch ostatnich latach się bardzo mocno nasiliła, z uwagi na to, że bardzo wiele ludzi próbuje dostać się do lepszego świata. Ucieka z kraju pogrążonego w głodzie, w chaosie, w niesprawiedliwości i tracą często swoje życie, chcąc dostać się do tego lepszego świata. A ten lepszy świat, czy jest dla nich lepszy? Czy ludzie, którzy ten lepszy świat zamieszkują, czy są lepsi niż ci, których opuścili? To jest wątek, który również bardzo jaskrawo może być tu pokazany w Księdze Rut i warto też go zobaczyć i się nad nim zastanowić. Szósty powód, dla którego warto czytać Księgę Rut, jest taki, że w niej pokazane jest właśnie to, o czym na samym początku mówiliśmy. Czyli w najciemniejszych chwilach życia człowieka Bóg nie śpi. Bóg działa. Bóg realizuje swój plan. I chociaż ciemność zalega i nic nie widać, to jednak On jest wierny swoim obietnicom, jest wierny swojemu ludowi. Pomimo tego, że Jego zachowanie, Jego działania, Jego akty, Jego wybory mogą wcale nie być zbieżne ani zgodne z tym, czego On od nich oczekuje. Myślę, że jest to jedno z mocniejszych przesłań tej księgi i jeśli Bóg pozwoli, chciałbym się na nim mocno skupić. Siódmy powód, dla którego Księga Rut jest wartościowa dla nas dzisiaj. Księga ta ukazuje dość kontrowersyjny sposób postępowania Pana Boga w stosunku do swojego narodu wybranego. Mówimy tutaj o tym w takim kontekście, że Bóg swój naród wybrany zabezpieczył pod wieloma względami. Między innymi obiecał im, że będzie im błogosławił, że ich ziemia będzie bardzo urodzajna, że będą mieli pod dostatkiem wszystkiego, czego im potrzeba do życia, że będą szczęśliwym, wybranym narodem, pod jednym wszakże warunkiem, że będą przestrzegać Jego przykazań. Jeśli tego nie będą robili, to będą cierpieli, tak jak inne narody. Będą cierpieli wygnanie, będą cierpieli głód, będą cierpieli wojny, będą cierpieli to wszystko, co wynika z oddalenia od Boga. I w bardzo dziwny, niesamowity sposób w Księdze Rut możemy zobaczyć właśnie to, jak Bóg pokazuje, upomina się o swoją chwałę, pokazując, że wybiera kobietę na prababkę Dawida, króla w Izraelu, spośród pogan, nie spośród Izraela. To jest niesamowite w kontekście bardzo wielu wątków dzisiejszego świata, szczególnie chrześcijaństwa, gdzie bardzo wiele ludzi myśli o tym, że jak już się stało chrześcijanami, to stali się tak dlatego, że coś zrozumieli, coś pojęli, że posiedli obietnice Boże, że je znają, że je stosują i innych przez to poniżają. Albo mówią o tym, że mają niepełną prawdę, przepraszam za ten cytat, bo to jest często z poprzedniego mojego życia, często słyszałem coś takiego. Albo, że błądzą, albo, że nie znają tej prawdy, albo, że są nominalni. I bardzo wiele epitetów można usłyszeć pod kątem ludzi, którzy nie rozumieją tak samo jak ja. W Księdze Rut zobaczymy to bardzo wyraźnie, że Bóg nie poddaje się żadnym ludzkim granicom i nie ogranicza się do działania tylko i wyłącznie w obrębie ludzi, którzy spotykają się i mają odpowiednie wyznanie. Ósmy powód, dla którego warto się na tym skupić, to jest to, że Twoje i moje życie, bracie, siostro, może mieć wpływ na innych. I to jest oczywiste, mówimy o tym, że to wpływ jest na naszą rodzinę, nasze dzieci, wychowujemy je, pokazujemy je. Ma wpływ na naszą społeczność. Ma wpływ na to, jak wygląda nasz zbór, w którym się zgromadzamy. Jaka panuje w nim atmosfera. Jak Duch Boży w nim działa. To ma ogromny wpływ. Ale to nie wszystko, drodzy bracia i siostry. Wasze zachowanie w domu, w zborze i w świecie, w waszej pracy, w miejscu, gdzie pracujecie, gdzie się spotykacie, jak się zachowujecie, jak mówicie, ma wpływ. I mógłbym tu złożyć świadectwo z własnego życia, Pracuję w firmie inżynierskiej. To jest firma, gdzie pracują przeważnie mężczyźni. Są to w większości mężczyźni, którzy albo są inżynierami, albo technikami, albo nie mają specjalnie wykształcenia, ale pracują po prostu jako monterzy. To są ludzie budowy. To są ludzie, którzy operują specyficznym językiem. Nie chciałbym tego specjalnie rozwijać, ani tego podkreślać, ale mogę wam zaświadczyć, że jedna osoba, która się temu nie podda, która będzie podkreślała, że język nie został nam dany po to, żeby wymiatać nim śmiecie ze swojego wnętrza, tylko żeby mówić w sposób uczciwy, sprawiedliwy, bez obelg, bez przekleństwa. Mogę wam zaświadczyć, to ma wpływ na innych. Z czasem przestają. Nie wszyscy, ale przynajmniej kilka osób w waszym środowisku uszanuje was, powstrzymując się od przekleństwa. I to jest efekt tego, że jesteście skłonni do tego, by posłuchać Boga i posłuchać Jego słowa, Jego zachęty, Jego obietnicy, że jak będziecie mi wierni, będziecie postępować zgodnie z moimi przekazaniami, będę wam błogosławił. Chociaż nie zawsze będzie łatwo. I ten wątek jeszcze o tyle jest ważny, że chociaż nie widać tego bardzo mocno w Księdze Rut, tego wpływu na nas osobiście, w naszym życiu, w którym się urodziliśmy i żyjemy, w naszym pokoleniu, to Księga Rut dobitnie pokazuje, że nasze postępowanie, nasze działania dzisiaj, tu i teraz ma wpływ na następne pokolenia. Ma wpływ na to, jak będzie się kształtowały pokolenia naszych wnuków, naszych prawnuków. I chociaż prawnukowie mogą nie znać naszych imion, to będą znali opowieści, będą wiedzieli, skąd są. Będą wiedzieli, dlaczego ich rodzice zachowują się w taki, a nie inny sposób. Będą wiedzieli, że ich dziadowie kroczyli w odpowiednią drogą, mając na uwadze Boże Słowo. I Księga Rut dokładnie to pokazuje. Działania sprawiedliwych kobiet i mężczyzn mają wpływ na następne pokolenia. To, że zgromadzacie się dzisiaj tutaj w Poznaniu, tego nie widzimy, ale może mieć ogromny wpływ na życie tego miasta, na życie naszego kraju. Słyszeliście na pewno o efekcie motyla, gdzie uczeni zastanawiają się, jak to jest możliwe, ale całkiem realne, że trzepotanie skrzydeł motyla na jednej części świata potrafi wywołać tsunami na drugiej części świata. To jest taka teoria trochę filozoficzna, ale ma ona swoje duże podstawy, ona szczególnie ma zastosowanie w ekonomii, ale myślę, że w ostatnie wydarzenia będą nie tylko mówiły o ekonomii. To, co się dzieje w Izraelu, będzie miało tąpnięcie na całym świecie. To, co się dzieje tam, ta nieprawość, nieszczęście, to wszystko będzie miało wpływ na nas tutaj, żyjących kilka tysięcy kilometrów dalej. I jeszcze dalej, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, wszędzie. To po prostu ma wpływ. I warto myśleć o swoim życiu, szczególnie jeżeli przechodzimy przez ciemne chwile tego życia. Szczególnie wtedy, kiedy czujemy się osamotnieni, kiedy czujemy się bezsilni, bezradni, beznadziejni. Pamiętać o tym, że nasze życie, choćbyśmy myśleli o tym, że jest zapomniane i niepotrzebne już nikomu, ma wpływ. I to jest ósmy powód, dla którego warto tą księgę czytać. I chociaż jest krótka, nie będziemy jej całej czytali. Ja będę chciał się skupić na podstawowych tak jakby fragmentach, tak żeby nawiązać do każdego z tych powodów, żebyśmy mogli to zobaczyć jaskrawo. I dlatego chciałbym pokrótce tylko wspomnieć o tym, że ta księga ma 4 rozdziały. Została ona podzielona oczywiście nie od samego początku, bo to chyba jest oczywistym faktem dla tych, którzy z Biblią mają coś do czynienia, że nie od samego początku Biblia podzielona była na rozdziały. I nie o rozdziały tutaj chodzi. To jest późniejszy dodatek redakcyjny, pozwalający nam bardziej orientować się w tym, co jest napisane w poszczególnych fragmentach Biblii. Natomiast został on podzielony, myślę, że w taki sposób, że można łatwo niejako nadać tytuł, czy też sparafrazować poszczególne rozdziały co do ich treści. A więc każdy z tych 4 rozdziałów to bym tak opatrzył i nazwał. Pierwszy rozdział to jest opis tragedii rodziny Elimelecha z żoną Noemi i jej dwoma synami, którzy z powodu głodu w Izraelu emigrowali do Moabu. Ten rozdział poświęcony jest właśnie temu, żeby opisać, jak nieszczęśliwa okazała się ta rodzina. Drugi rozdział to jest rozdział, który pokazuje narodziny, czy też powrót nadziei do Noemi i Rut, jej synowej. Nazwałbym go Skrzydła Boga. Trzeci rozdział. Jest to rozdział, który opowiada o dosyć ryzykownym planie, który był realizowany przez Noemi, przez Rut i przez Boaza, głównych bohaterów tej księgi. I nazwałbym go Skrzydła Boaza. Czwarty rozdział to jest tytuł, od którego zacząłem. Najlepsze jeszcze nadejdzie. I moi drodzy, pokrótce dla tych, którzy dosyć dawno czytali księgę i dla naszej młodzieży, która być może nie do końca jeszcze zaznajomiona jest z tekstem tej księgi, to pokrótce tylko opowiem, że księga jest pisana, czy też opisuje czasy sędziów. Księga sędziów jest coś takiego też w Biblii, poprzedza księgę Rut w naszych Bibliach. Niektórzy nawet twierdzą, że księga Rut i księga sędziów to jest jedno dzieło. Tylko zostało podzielone w późniejszej redakcji i dlatego w hebrajskiej Biblii jest przeniesiona do pism. Nie jest to księga historyczna, nie jest to księga, która tak jakby jest przyklejona do księgi sędziów. No ale w chrześcijańskim świecie one są ze sobą bardzo blisko, jedna po drugiej. I pierwszy werset o tym mówi, że w czasie, gdy rządzili sędziowie, więc to wszystko się dzieje właśnie wtedy. I muszę też wam powiedzieć od razu taką pierwszą obserwację, że odkryciem było dla mnie, że Księga Sędziów to jest zapis ustawicznych upadków Izraela. Tam się co chwilę pojawia zapis, że lud, chociaż trochę lat przeżył w spokoju, to potem znów zwrócił się do bałwanów, znowu gdzieś tam z innymi narodami współdziałał, wielbił obcych bogów i Bóg zsyłał kataklizm. A to głód, a to miecz, a to choroby, a to zarazy. I oni wtedy wołali do Boga i Bóg im przysyłał Zbawiciela. Wybawiciela bardziej, sędziego, który miał przywrócić właśnie wiarę w Boga, miał przywrócić zaufanie do Boga, przywrócić Izraela do tego, by żył na drogach, których im Bóg wyznaczył. I taka jest Księga Sędziów. I podobnie Księga Rut. Księga Rut zaczyna się od tego, że w Izraelu zapanował głód. I ten głód zmusił niejako rodzinę Elimelecha do tego, by zabrał swoją rodzinę, dwóch synów, Malchiona i Kiliona, swoją żonę Noemi i wybrali się do Moabu. Kim byli Moabici? No, niewątpliwie sąsiedzi. Sąsiedzi Izraela, ale gdybyśmy chcieli troszeczkę pogrzebać w Biblii, to znaleźlibyśmy tam przynajmniej jednego człowieka, króla Moabu, który podczas wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej, właściwie na jego końcówce, jak usłyszał o tym, że oni się zbliżają, to król Moabu, Balak, posłał po Bileama, aby przeklinał Izraela, aby jego zamierzenia, izraelskie zamierzenia, żeby się nie powiodły, żeby nie weszli do ziemi obiecanej, żeby nie przechodzili przez jego ziemię. Powiem tylko tyle, że to się nie udało, ta klątwa nie zadziałała. Wręcz przeciwnie, Bóg zamienił to w błogosławieństwo bardziej niż na klątwę. Ale widzimy wtedy, że choć Moabici są w pewnym sensie, wywodzą się z Semitów, są spokrewnieni z Abrahamem poprzez bratanka Lota, bo oni wywodzą się z Lota, to jednak wojowali z Izraelem. I dopiero król Dawid położył temu kres, podporządkowując Moabitów przez bardzo długi okres czasu, przez czas jego królestwa i czas Salomona. ale do tego czasu tam były nieustanne utaczki, jakieś animozje. A więc nie byli to krewni w tym sensie, że no to są nasi krewni, więc możemy tam spokojnie migrować. Wręcz przeciwnie, Bóg nie był chętny do tego, żeby Izraelici utrzymywali kontakt z Moabitami, dlatego, że czcili oni Boga płodności, tak można powiedzieć dzisiaj. Kobiety uprawiały rytualne cudzołóstwo, również składali, przeprowadzali synów przez ogień dla tego Boga, a więc to były te powody, dla których Bóg powiedział, że On wypędza tych ludzi, którzy tak czynią i wprowadza w ich ziemię Izraelitów, daje im na własność. A więc Bogu niespecjalnie Moabici się podobali wtedy. Natomiast Elimelech z żoną, dwoma synami właśnie tam się wybrał. Jeżeli tam przez jakiś czas, do momentu, kiedy Elimelech umiera. Nie wiem, jak długo żyli do tego momentu. Ale umiera tam i po jego śmierci, tak czytamy w Księdze Rut, dwaj jego synowie poślubiają Moabitki. Jedną z nich jest Rut, druga z nich jest Orpa. Przez 10 lat ich małżeństwa żaden z nich nie doczekuje się potomstwa. Nie mają dzieci. Żyją w piątkę w Moabie, aż do momentu, kiedy obaj mężczyźni umierają. Pozostaje tylko Noemi, pozostają jej synowe, Orpa i Rut. I jak czytamy w Księdze Rut, opuszczają Moab i udają się w kierunku Betlejem. Skupmy się na chwilkę, przez chwilkę na ten przypadek tej wędrówki. Spróbujmy wyobrazić sobie tą sytuację. Bo wygląda na to, że Noemi bierze swoje synowe i wybierają się do Izraela. Ale w czasie tej drogi Noemi zaczyna oceniać sytuację. I musiała stwierdzić, że zabiera ze sobą do Izraela dwie wdowy, Moabitki, poganki, które podobnie jak ona są zapewne obłożone klątwą. Umierają i mężowie, nie mają dzieci, nie mają majątku, nie mają przyszłości. I wybierają się do Izraela. Kim będą Moabitki w Izraelu? Czy ktokolwiek je poślubi? Czy ona będzie mogła kogoś poślubić i wzbudzić im potomków, synów po to, żeby one wyszły ponownie za mąż, za ich synów? Zaczyna o tym myśleć, rozważać i stwierdza, to się nie może udać. I prosi swoje synowe, aby ją opuściły. To jest bardzo wzruszający przekaz, bardzo romantyczny. A doprowadza nas do takiego fragmentu tej księgi, która jest chyba najbardziej znana. Może głównie z tego powodu, że ona jest bardzo taka plastyczna i śpiewamy też o niej w kilku pieśniach. To jest 16-17 rozdział, werset pierwszego rozdziału. Lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Lud twój to lud mój, a Bóg twój to Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Spróbujcie sobie wyobrazić teraz Rut i jej pozycję. Noemi twierdzi, że jest, może nie to, że twierdzi, ona to potem stwierdza, że Bóg położył na niej swoją rękę. Bardzo napełnił ją gorzkością. Nic się nie udaje. Wszystko wygląda, że jest efektem grzechu. To życie jest grzeszne i nie ma błogosławieństwa Bożego. A Rut mówi, Bóg twój to Bóg mój. To nie była lukratywna przyszłość. To nie było coś takiego, jak my czasami opowiadamy innym, że jak zawierzysz Panu, On będzie ci błogosławił. Że On uczyni cię szczęśliwym człowiekiem. Rut nie widziała tego szczęścia. I nawet jeżeli słyszała od Noemi, czy od Elimelecha, czy od swojego męża, czy od swojego szwagra, że taki jest Bóg, to nie widziała tego w ich życiu. A jednak stwierdziła, że twój lud to mój lud. Twój Bóg to mój Bóg, gdzie ty umrzesz, ja umrę. To jest Miłość, która jest ciężka do wyobrażenia, ale się zdarza. To jest miłość, którą ciężko wytłumaczyć inaczej, jak tylko to, że Bóg po prostu zawładnął jej sercem. I zobaczcie, że pomimo tego nieszczęścia, które spotkało tą rodzinę, Rut i Orpa musiały od tej rodziny usłyszeć o Bogu Izraela. I to jest dla nas potężna lekcja, bracia, siostry. Bo jeżeli przechodzimy przez trudne chwile naszego życia, bo jeżeli znajdujemy się w takim miejscu, którego nie chcemy i grzeszymy i mamy tego świadomość i nie potrafimy się z tego podnieść i nawet sobie może przychodzi nam do głowy, jak ja mam przyjść do Boga. Jestem... Czy On jest w stanie mi wybaczyć? Zostawił mnie z niczym. To są słowa Noemi, która jak się pojawia w Izraelu, w swoim domu, w Betlejemie, jak ona przychodzi do swojego domu, spotyka się ze swoimi ludźmi, to tam jest poruszenie w tym całym mieście. Noemi wróciła. Tak przy okazji, czy rzeczywiście uciekły z powodu chleba? Czy ta rodzina emigrowała z Izraela, bo był głód? Być może, bo tak ona składa takie świadectwo. Ale w Moabie, czy nie mieli chleba? Mieli. Mieli tam chleb, po to przecież tam poszli. A Noemi podjęła decyzję o powrocie do Izraela w momencie, kiedy straciła wszystko, co miała, oprócz chleba, ale stwierdziła, że ona nie może żyć teraz, tutaj, w tym miejscu, gdzie jest. Że nie wiadomo, co się wydarzy w jej życiu, ale ona musi wrócić tam, gdzie była. I w mieście jest poruszenie. Zobaczcie, tam nie ma czegoś takiego, że jest jakaś fala emigrantów, że ludzie wracają. Noemi wraca. Noemi wraca. Ma ze sobą swoją synową, Rut. Ludzie o tym mówią, opowiadają. Tylko, że Noemi jest wdową. Rut jest wdową. Nie mają pożywienia. I Noemi mówi do tych wszystkich kobiet, które ją tam witają, mówi: nie nazywajcie mnie Noemi. Nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? To jest wyraz rozpaczy. To jest wyraz takiej beznadziei, jaką większość z nas nawet sobie nie potrafi wyobrazić. Aczkolwiek wiem, że niektórzy z was tego doświadczyli, doświadczają albo będą doświadczać. I szczególnie tym dwóm ostatnim, którzy przez to przechodzą i którzy będą przez to przechodzili. Żeby pamiętali na to, co Księga Rut mówi o Bogu w takiej sytuacji. Z punktu widzenia Noemi, on ją zostawił z niczym, pustą. Ukarał ją za nieposłuszeństwo. Napełnił ją gorzkością. Tylko czy Rut rzeczywiście wróciła z niczym? Miała przy sobie swoją synową Rut, której nie wiedziała, że jest dla niej pomocą, nie wiedziała, że będzie dla niej ratunkiem, bo pewnie myślała, że będzie dla niej, kolokwialnie mówiąc, ogonem, o którego trzeba będzie zadbać. Ale zauważcie, Noemi, jak zaczynamy czytać drugi rozdział, nie wygania Rut do roboty. Nie mówi: słuchaj, musimy coś jeść. No idź, że w końcu znajdź jakąś robotę. Nie. Nic z tych rzeczy. To Rut mówi do Noemi: pozwól, że pójdę. Jest żniwo, będę chodziła między żniwiarzami. Gdzie Pan poprowadzi, tam pójdę. To jest niesamowita lekcja dzisiaj dla nas, żyjących w tym świecie, który jest tak konsumpcyjny, tak wymagający od świata, że nawet ciężko nam jest zauważyć, jaki charakter przedstawia tutaj Biblia Rut. I kochani, wybaczcie, na pewno nie będę w stanie tego rozwinąć, Mam nadzieję, że będziecie robili to sami, czytając tą księgę, albo też podążycie dalej tym tropem przy innej okazji. Nie zostawicie tego do następnego razu, aż się spotkamy. Ale chciałbym, żeby ten pierwszy rozdział, który właśnie krótko scharakteryzowałem, był dla nas tym właśnie przekazem, że jeżeli nawet siebie tak trudno oceniamy i sami sobie nie potrafimy wybaczyć z powodu zła, które w życiu może wyrządziliśmy, a może byliśmy nieposłuszni, a może dokonaliśmy złych wyborów i stajemy teraz na uboczu, może oceniamy tą sytuację, że Bóg zostawia nas z niczym. To nieprawda. Bóg nie zostawia nas z niczym, tylko my nie potrafimy dostrzec tego, jak On w nas pracuje i działa. Jesteśmy zbyt skupieni na swoim bólu, na swoim cierpieniu, żeby to dostrzec. Jak bardzo ważne jest, żebyśmy mieli przy sobie wtedy kogoś, kto nam to pokaże. Kto nam to powie. Kto zatroszczy się o to, byśmy mogli dostrzec istotną i ważną rzecz w naszym życiu. Nie zostawił nas Bóg z niczym. Drugi rozdział to jest rozdział, który pokazuje dwie postacie. Noemi przestaje być tak jakby obiektem opisywanym w drugim rozdziale. Na plan pierwszy wychodzi Rut i Boaz. O Boazie coś można powiedzieć. Był na pewno człowiekiem majętnym. Był człowiekiem, który był spokrewnionym. O czym też Noemi zapomniała. Kiedy wzięła ze sobą swoją synową, nie pamiętała o tym, że jest ktoś taki jak Boaz. Ani ten, który jest nawet bliżej niż Boaz z jej rodziny. Ona tego nie widziała, po prostu. I dopiero kiedy Noemi przychodzi i mówi o tym, że trafiła na pole Boaza, to Noemi nagle... Boaz, przecież to jest nasz krewny. Zaczęła świtać nadzieja. Zaczęło rodzić się w sercu tej kobiety myśl, że jest Wybawiciel. Zaczęła analizować tą sytuację i nabrała otuchy. I zaczęła widzieć coś więcej niż tylko swoje cierpienie i swój ból. To, co mówiła jej Rut, było dla niej jak powiew czegoś ożywczego, czegoś, co wnosiło nowe życie, nową radość. Zaczął powstawać plan. Ale plan kalkołomny, bo Rut jest moabicką, bo Rut jest dotknięta bezdzietnością, co wtedy w Izraelu było uważane za klątwę Bożą, za grzech, wynik, efekt grzechu. Ale Bóg prowadził i myśli Noemi, i myśli Rut, jak potem się przekonamy, myśli Boaza. A Boaz, moi drodzy, jeżeli byśmy pogrzebali troszeczkę w piśmie, to się okaże, że Boaz jest też nietuzinkową postacią. Ponieważ jego matką była Rachela. Nie Rachela, przepraszam. Rahab.
Nierządnica Rahab.
Dokładnie, nierządnica Rahab. Ta, która przechowała wywiadowców izraelskich, gdy ci przyszli zbadać, jak wygląda sprawa w Jerycho. Bo Jerycho stało im na drodze, a nierządnica prowadziła po prostu dom publiczny. I oni tam się schronili. Tam ich schroniła, a oni jej obiecali, że zachowają ją przy życiu, ją i jej rodzinę. Ta kobieta jest matką Boaza. I to nie jest przypadek. Bo Rut, jako jedna z czterech kobiet, znajduje się w linii genealogicznej Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Była to Tamar, była to właśnie Rahab, Rut i Maria. Cztery kobiety o dość trudnej reputacji, umówmy się. Wszystkie były oskarżane o nierząd, a niektóre po prostu nawet uprawiały. Natomiast Rut i te pozostałe kobiety mają piękne, wspaniałe świadectwo. Bóg nie ogranicza się tylko do swojego ludu, tego, który wybrał. Bóg szuka po całym świecie ludzi, którzy mają serce gotowe przyjść do Niego. I kochani, bardzo bym chciał to rozwinąć. Czas nam ucieka. Chciałbym podsumować tylko to, co do tej pory udało nam się zobaczyć, że Rut, powodowana miłością do swojej teściowej, a myślę również, że do Boga, pokochała go takim, jakim go Noemi pokazała, jak usłyszała od tych, którzy uciekli z Izraela, tych, którzy szukali lepszego życia poza Izraelem, oddalili się od Boga. Od nich usłyszała. To dzięki ich zwiastowaniu zapragnęła życia z takim Bogiem. I jeden fragment muszę na koniec przeczytać o Rut, a może w kontekście Rut, dlatego że jest to przykład kobiety, która się Bogu po prostu podoba. I jak otworzycie Księgę Przysłów, Przypowieści, przepraszam, Przypowieści, 31 rozdział, cały ten rozdział, to gorąco polecam poczytać, szczególnie wieczorkiem sobie usiąść i zobaczyć, jak Bóg przedstawia kobietę, która mu się po prostu podoba. I jeden werset tylko chciałbym przeczytać z tej listy różnych rzeczy tam wymienionych. Dziarskość, to jest 25 werset. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. I niezależnie od okoliczności, Rut dokładnie taka właśnie była. Pomimo tego marazmu, tego nieszczęścia, jakiego doświadczyła ona również, postanowiła, że nie opuści Noemi. Postanowiła, że pójdzie do tego ludu, że zwiąże swoje życie z jej życiem. Nie miała planu na to życie. Bóg jeszcze tego im nie pokazał, ale postanowiła, że dokładnie to zrobi. Czemu wybrałem Księgę Rut dzisiaj? Chciałbym, żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się działaniem Boga w naszym życiu. I przyjechaliśmy tutaj z naszymi dziećmi, a szczególnie z jednym. Pawełkiem. Naszym Pawełkiem. Nie jest on może Moabitą, ale mam nadzieję, będzie mieszkał pośród was. Przez jakiś czas przynajmniej. Tego nie wiemy, jak Bóg poukłada to życie, ale jest naszym gorącym pragnieniem i naszym życzeniem dla Niego, ażebyście wy jako społeczność byli dla Niego błogosławieństwem. Ale też i wam życzę, i to jest naszym też pragnieniem jako rodziców, by Pawełek był błogosławieństwem dla was.
Będzie.
Także będę kończył już te rozważania tym życzeniem i tym pragnieniem. Przepraszając, że no nie umiałem tego ubrać, co chciałem pokazać. Myślę, że to streszczenie na początku, ono napędzi was do tego, żeby poszukiwać tamtych powodów czytania Księgi Rut. Jak Bóg pozwoli cieszyć się Jego działaniem w naszym życiu. Tego życzę wam z całego serca. I sami pragniemy tego. Tak.